Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk ostrzega, że nieprzyjęcie przez Polskę uchodźców w ramach relokacji będzie wiązało się z konsekwencjami. W jego ocenie rząd w Warszawie wyłamuje się z europejskiej solidarności.
Europosłowie PiS-u zastrzegają, że jakiekolwiek restrykcje wobec Polski byłyby niezgodne z prawem. Jednocześnie przyznają, że byłaby to ocena opłacalna.
Rząd premier Ewy Kopacz zgodził się na relokację do Polski kilku tysięcy cudzoziemców. Rząd PiS-u powtarza, że nie przyjmie żadnych migrantów.
Eurodeputowany Ryszard Legutko podkreślał, że nie ma na to zgody rządu, a także społeczeństwa polskiego. Zaznacza, że otwarcie granic rzutowałoby na przyszłość Polski.
Konsekwencje jakiekolwiek by to były, to jest rzecz dość złożona i wcale nie taka prosta i balansująca na granicy prawa czy bezprawia. Natomiast otwieranie granic dla imigrantów jest decyzją o znaczeniu absolutnie kluczowym i rzutującym w ogóle na przyszłość polskiego społeczeństwa i polskiego narodu. Więc jakiekolwiek byłyby konsekwencje, to będzie to cena z pewnością opłacalna za tę politykę, która jest polityką rozumną i roztropną.
Komisja Europejska zagroziła rozpoczęciem procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej, jeśli Polska, Węgry i Austria do czerwca nie przystąpią do relokacji uchodźców.
Komisja Europejska przypomniała, że te trzy kraje nie relokowały dotychczas ani jednej osoby. Warto zauważyć, że do tej pory relokowano około 11% ze 160 tysięcy uchodźców.
Parlament Europejski wzywa do nałożenia sankcji na Węgry. Według większości eurodeputowanych sytuacja w tym kraju usprawiedliwia uruchomienie procedury przewidzianej w artykule 7 unijnego traktatu.
Rezolucję w tej sprawie europosłowie przegłosowali podczas obecnej sesji w Strasburgu. Przyjęcie jej to następstwo kwietniowej debaty w Parlamencie Europejskim, podczas której Węgry były krytykowane m.in. za prawo dotyczące szkolnictwa wyższego.
Według unijnych polityków przepisy te uderzają w założony przez George'a Sorosa Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie.
Zdaniem części europarlamentarzystów na Węgrzech poważnie pogorszył się stan praworządności i demokracji. Według nich Komisja Europejska powinna prowadzić też ścisły monitoring wykorzystywania funduszy unijnych przez ten kraj.
Europoseł Stanisław Orzuk uważa, że Parlament Europejski po raz kolejny zajmuje się tematami zastępczymi, zapominając, że Unię tworzą suwerenne państwa.
Próbuje narzucić wolę tym autonomicznym państwom, rządom wybranym w sposób demokratyczny. Powiem ostro, że przeraża mnie to, do czego doprowadza lewactwo. Tym bardziej, że będąc tutaj w Strasburgu we Francji, czy przez 3 tygodnie, w miesiącu w Brukseli, widzę, co się dzieje w tych krajach Unii Europejskiej. Przecież nie mówi się o tym, że blisko 2 lata jest stan wyjątkowy we Francji, gdzie są łamane wszelkie prawa, wolności, demokracji. Podobna jest sytuacja, może w mniejszym wydaniu, jeśli chodzi o Belgię. Szuka się tematów zastępczych. Nie robi się nic. Nie próbuje się przeciwdziałać skutkom imigracji, migracji czy uchodźców.
Głosowanie nad wnioskiem wzywającym Radę Europejską do podjęcia działań przewidzianych w artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej odbędzie się na posiedzeniu plenarnym po tym, jak Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego przygotuje specjalne sprawozdanie w tej sprawie. Do przegłosowania wniosku potrzeba będzie 2/3 głosów.
Prezydent Polski Andrzej Duda spotkał się w środę z uczestnikami szczytu przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowo-Wschodniej.
W spotkaniu EuroWAF 2017 biorą udział 24 delegacje, m.in. z Austrii, Gruzji oraz Rumunii. W czwartek odbędą się obrady na sesji plenarnej Parlamentu Rzeczypospolitej.
Wśród tematów będą bezpieczeństwo regionów, współpraca infrastrukturalna oraz budowanie roli parlamentów narodowych w polityce międzynarodowej.
Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że jednym z naszych największych obowiązków jest dziś zapewnienie bezpieczeństwa w naszym regionie.
Zwrócił uwagę na naruszenie integralności państw, a także zawieszone konflikty. Wymienił tu Ukrainę, Gruzję, Mołdawię i Azerbejdżan.
Prezydent podkreślił także, że jest zwolennikiem rozszerzenia Unii Europejskiej, a także NATO o nowe państwa.
Wierzę w to, że jest to właśnie perspektywa. wielu krajów na Bałkanach Zachodnich, że jest to perspektywa także wielu krajów Europy Wschodniej, które w tym zakresie aspiracje już od lat wykazują. Chcę Państwa zapewnić, że Polska jest otwarta i Polska będzie te aspiracje wspierała. Ogromnie mi zależy na tym, żebyśmy tą przestrzeń solidarności, współpracy pomiędzy naszymi krajami, przestrzeń budowania bezpieczeństwa, przestrzeń, która na agresję odpowiada solidarnością, która na agresję odpowiada dialogiem, na agresję odpowiada wspólnotowością, w jak największym stopniu rozwijali.
Spotkania przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej odbywają się cyklicznie, ale pierwszy raz w naszym kraju.
Bezpieczeństwo i zdrowie obywateli są priorytetem rządu, powiedziała premier Beata Szydło w szpitalu wojskowym w Warszawie.
Prezes Rady Ministrów wzięła udział w otwarciu zmodernizowanej kliniki kardiologii i chorób wewnętrznych.
Jesteśmy zdeterminowani, żeby program zmian w służbie zdrowia zakończył się sukcesem, mierzonym poprawą dostępności do usług medycznych, zaznaczyła.
Będzie mierzony tym, iż ludzie będą czuli się bezpieczni. Że każdy w Polsce będzie mógł powiedzieć, że w każdym momencie, kiedy potrzebuje pomocy tej, tę pomoc otrzyma, skorzysta z niej i będzie z świadczonych usług zadowolony, będzie miał poczucie tego, że jest bezpieczny. To jest cel tej reformy na tym ogólnym poziomie, który sobie postawiliśmy.
W uroczystym otwarciu wziął także udział szef MON-u Antoni Macierewicz. W klinice wykonuje się rocznie ponad 3000 badań i zabiegów inwazyjnych. Przeprowadzone zmiany mają wzmocnić potencjał kliniki.
Musimy budować nasze oszczędności, a z nich inwestycje, powiedział wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Dodał, że przy konstruowaniu planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju brane są pod uwagę wszystkie elementy gospodarki.
Rząd chce je harmonizować tak, aby rozwój był od strony makrogospodarczej, społecznej i mikroekonomicznej zrównoważony, mówił.
Wicepremier Mateusz Morawiecki uczestniczył w konferencji pod tytułem Na drodze zrównoważonego rozwoju w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.
Kolejnym aspektem tej drogi do zrównoważonego rozwoju jest rzeczywiście zrównoważony rozwój terytorialny. My mamy wyspy rozwoju, mamy oazy rozwoju w postaci większych miast, metropolii i w dużym stopniu obszary nie do rozwoju, obszary zapomniane, zaniedbane przez ostatnich 20 kilka lat. I rząd Prawa i Sprawiedliwości przesuwa wydatki, przydatki na infrastrukturę bardzo mocno w tym kierunku. Tak jak mawia się czasami, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale też wszystkie drogi prowadziły od Rzymu. Rzym dostarczał pewne dobro, spójność administracyjną, pewną stabilność i równomierność, zrównoważony wzrost na krańce swoich różnych limesów.
Wicepremier ocenił, że dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego w 2016 roku zaoszczędzono kilka miliardów złotych.
Jak mówił, w bieżącym roku będzie to co najmniej kilkanaście miliardów, a w kolejnym roku do 30 miliardów z samego VAT-u. Konferencje zorganizowały portal wgospodarce.pl i Polski Fundusz Rozwoju.
Ruszają ogólnopolskie konsultacje społeczne dotyczące rządowego programu wsparcia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym Za życiem.
Konsultacje, które przy współpracy z resortem rodziny, pracy i polityki społecznej przeprowadzi Caritas Polska, potrwają do marca przyszłego roku.
Celem konsultacji jest społeczne zaopiniowanie poszczególnych pomysłów, które następnie w formie ustaw mają rozszerzyć zakres programu Za życiem. Chodzi o projekty takie jak między innymi wdrożenie nowych rozwiązań dotyczących aktywizacji zawodowej rodziców dzieci niepełnosprawnych. Konsultacje społeczne będą realizowane podczas 2 ogólnopolskich oraz 16 regionalnych konferencji połączonych z warsztatami. Zorganizowane zostaną też 32 spotkania ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Będziemy rozmawiać o różnych formach wsparcia, na przykład o mieszkaniach chronionych, wskazała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
To, co jest, budzi duże zainteresowanie, to mieszkania chronione. W naszych rozwiązaniach proponujemy dwa typy, a więc mieszkanie treningowe, mieszkanie, które pozwoliłoby się nauczyć umiejętności samodzielnego funkcjonowania, czyli przejście takiego treningu, sharingu mieszkaniowego i mieszkania wspomagane dla osób, które nie są całkowicie samodzielne, potrzebują tego dodatkowego wsparcia i na to mamy określone pieniądze, które są przeznaczone. W tym roku jest na ten cel 12 milionów złotych.
Rząd przyjął program Za życiem pod koniec ubiegłego roku. Na razie w ramach programu rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym udzielane jest jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 4000 zł. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Ustalenia Instytutu Zena w Krakowie w sprawie teczki TW Bolek pozostają aktualne, podał pion śledczy IPN.
Tak zwana opinia kryminalistyczna na temat dokumentów, którą przedstawili pełnomocnicy Lecha Wałęsy, nie jest opinią w świetle kodeksu postępowania karnego, podkreślono.
Chodzi o śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy SB w dokumentach Bolka, które prowadzi białostocki IPN.
Adwokat Lecha Wałęsy, Jan Widacki, przedstawił opinię, która jest krytyczna wobec ekspertyzy Instytutu Ekspertyz Sądowych imienia Jana Zena, z której wynika, że Lech Wałęsa współpracował z SB w latach 70.
Andrzej Michałowski, były działacz Solidarności, więziony w stanie wojennym, nie ma wątpliwości co do agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy.
Wałęsa nie był jednodniowym, jakimś tam młodym człowiekiem, którego zwerbowano. Wałęsy ślad ciągnie się jeszcze z wojska, z WSW. Wałęsa był przez wiele, wiele lat człowiekiem służb, które go prowadziły. To nie był taki człowiek, który zbłądził za moment, a później się przyznał, a później poprosił nas o wybaczenie. Był czynnym agentem, który cały czas pracował dla obcych mocarstw.
Były prezydent i były przywódca Solidarności Lech Wałęsa neguje autentyczność dokumentów przejętych przez IPN od wdowy po generale Czesławie Kiszczaku. Stanowczo też zaprzecza, by kiedykolwiek był tajnym współpracownikiem SB.
W środę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczęły się Dni Kultury Języka.
Podczas imprezy na studentów czekają quizy językowe, pokazy, a także premiera filmu akcji w ich wykonaniu.
Wydarzenie ma na celu doskonalenie zdolności lingwistycznych jego uczestników, a także promowanie sztuki w obcym języku, mówi kierownik Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, magister Dorota Hoffman.
Dni Kultury Języka mają na celu przede wszystkim zaprezentowanie historii, często kultury, również kulinariów, krajów, w których języki wykładane są, nauczane na naszej uczelni, a więc jest to język angielski, hiszpański, niemiecki oraz również nie brakuje języka starożytnych Rzymian, a mianowicie łaciny. Studenci mają możliwość popisania się swoimi umiejętnościami, nie tylko językowymi, ale także również artystycznymi, często wymagającymi umiejętności reżyserskich, scenografii, tanecznych, no także kulinarnych.
Impreza artystyczna zakończy się w czwartek degustacją potraw kuchni angielskiej, niemieckiej i hiszpańskiej. Dni Kultury Języka są organizowane przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej od 8 lat.
Ojciec Święty Franciszek podczas cotygodniowej audiencji generalnej kontynuował refleksję nad wydarzeniami paschalnymi. W tym kontekście papież zwrócił uwagę na Marię Magdalenę, która jako pierwsza zobaczyła zmartwychwstałego Jezusa.
Ojciec Święty zaznaczył, że Maria odkrywa tajemnicę zmartwychwstania dopiero gdy zostaje wezwana przez Chrystusa. Dodał, że to znaczące dla nas wszystkich, że pierwsze ukazanie się zmartwychwstałego miało tak osobisty charakter.
Jest tutaj ktoś, kto nas zna, kto widzi nasze cierpienie i rozczarowanie, który wzrusza się z powodu naszego cierpienia i wzywa nas po imieniu. To prawo jest wyryte na wielu kartach Ewangelii. Wokół Jezusa jest bowiem wiele osób, które szukają Boga, ale najbardziej cudowne jest przede wszystkim to, że Bóg znacznie wcześniej troszczy się o nasze życie, które pragnie wydźwignąć, a żeby tego dokonać, ażeby nas wydźwignąć, wzywa nas po imieniu, rozpoznając osobiste oblicze każdego.
Po modlitwie maryjnej papież pozdrowił pielgrzymów przybyłych do Włoch z całego świata. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty powiedział:
Z radością witam polskich pielgrzymów, a w szczególności weteranów II Korpusu Polskiego, którzy przyjechali do Włoch w rocznicę walk o Monte Cassino. Pozdrawiam Was wszystkich obecnych tu kombatantów, którzy walczyliście w II wojnie światowej o wolność Waszego kraju i innych narodów. Niech Wasz trud i poświęcenie oraz ofiara życia Waszych kolegów wydają owoc pokoju w Europie i na całym świecie. Wam wszystkim tu obecnym i Waszym rodzinom z serca błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Po audiencji ojciec święty Franciszek poświęcił korony dla Matki Bożej Częstochowskiej wykonane przez złotnika z Cortonem. Ta włoska diecezja ofiaruje korony Matce Bożej z okazji 300-lecia koronacji.
Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragment audiencji można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.